Wtorkowa kawiarenka. We wtorek po 21:00 zaprasza Ewa Dąbska.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i witam moich gości. Dziś trzy panie w naszym studiu. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pani Ewa Krupa, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Agnieszka Wysocka, z tegoż również domu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.
Witam Państwa.
I panie dziś mówić będą o Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jak Państwo doskonale wiedzą, te dni już mamy za sobą, ale one były wyjątkowo ciekawe w tym roku. Zresztą jak w latach poprzednich również, ale te zostały szczególnie uhonorowane. Agnieszka i osoby też inne wyróżnione odebrała nagrodę dla całego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i dla pani dyrektor Ewy Krupy we Wrocławiu. Tam nastąpiło podsumowanie tych dni dziedzictwa, no i nasze województwo zostało bardzo docenione, pochwalone, a wasza instytucja w szczególności. Tak więc gratuluję wam serdecznie.
Jesteśmy bardzo dumni. Zresztą musimy się podzielić z państwem. Absolutnie. Właśnie tymi dobrymi wiadomościami.
I jeszcze w Europejskiej Stolicy Kultury w Wrocławiu to ostatnie dni tego panowania Wrocławia, jeśli chodzi o Europejską Stolicę Kultury, przyjęły was podobno piękną pogodą.
Tak. Było bardzo pięknie. Rzeczywiście Wrocław jest niesamowitym miastem z dużym rozmachem. Bardzo nam w tym Wrocławiu było dobrze.
Ale to też wam dobrze, nie najgorzej.
Też nam dobrze, oczywiście.
I witam również Arletę Szatkowską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Polonistkę, która jest pozytywnie zakręcona, przepraszam za takie wyrażenie młodzieżowe. Jeśli chodzi o teatr, to państwo też wiedzą, od wielu lat spotykamy się między innymi na festiwalu Prapremier. Arleta Szatkowska zaraziła młodzież teatrem. Jest prezesem Stowarzyszenia Teatralnego Juwenkracja i w zespół szkół ogólnokształcących numer 3 i akademickie przestrzeń kulturalna zaprasza już w najbliższy weekend, w piątek i sobotę, na 3 ogólnopolski konkurs piosenki aktorskiej Melpomena, gdzie właśnie usłyszymy teksty Tuwima, Gałczyńskiego i Ciechowskiego w interpretacji młodego pokolenia.
I nie tylko.
I jeszcze będzie gwiazda też, zaraz o tym powiemy. Może rozpocznijmy od Europejskich Dni Dziedzictwa i już musicie się pochwalić szczegółowo teraz. Te Europejskie Dni Dziedzictwa, Agnieszko, przypomnij, miały w naszym regionie, nie tylko w naszym regionie, tak? Hasło swoje, kolejne.
Gdzie duch spotyka się z przestrzenią, a świątynie, arcydzieła, pomniki. Takie hasło przyświecało tej edycji, bo co roku wybierana jest w każdym kraju inna tematyka. Nasza to właśnie była taka. No i tutaj w tym roku odpowiedziało na nasz apel przygotowania różnych imprez wiele i towarzystw, i domów kultury, i też osób prywatnych, które się włączyły. Też księża bardzo chętnie się włączali. Mieliśmy wiele oprowadzeń po kościołach, które nie zawsze są dostępne dla zwiedzających, a tu się okazało, że takie miejsca też były udostępniane, do których tam na co dzień wejść nie można. No i okazało się, że 43 miejscowości w naszym regionie brały udział w Kujawsko-Pomorskim. No i mieliśmy około 100 wydarzeń. Pogoda nam dopisała, wrzesień był rzeczywiście piękny, więc wszystkie imprezy plenerowe też, czy w Wietrzychowicach, czy w Lubrańcu, czy w Barcinie, świetnie się udały i myślę, że też z roku na rok ta w ogóle idea Europejskich Dni Dziedzictwa będzie coraz bardziej rozpoznawalna i będziemy coraz chętniej brali w tych wydarzeniach udział.
Podsumowanie to nasze regionalne odbyło się w Markowicach. Byliśmy z państwem, relacjonowaliśmy przez prawie cały dzień te wydarzenia, które były naprawdę niezwykłe. Tam ksiądz Jacek Dziel przyjął nas w sanktuarium markowickim. No i wtedy już było można zauważyć, że wszyscy mieli niezwykłą radość z tego, co się zdarzyło i jak to się wszystko udało zrobić. Wtedy też pogoda była przepiękna. A teraz pojechałyście do Wrocławia, aby się dowiedzieć, czy dobrze nas ocenili, czy nie. No i już, jak już powiedziałyśmy, dobrze, ale to jest mało powiedziane, pani dyrektor.
Ocenili nas bardzo dobrze. Rzeczywiście zostałyśmy uhonorowane zarówno jako firma i ja dostałam również nagrodę. Bardzo się z tego cieszymy, bo rzeczywiście sprawia to nam również dużą satysfakcję, bo to bardzo fajnie, jak praca sprawia satysfakcję i tak właśnie w tym przypadku jest. A poza tym rzeczywiście bardzo nam zależy na promocji marki Europejskiej Dni Dziedzictwa, żeby to było rozpoznawalne, żeby ludzie chcieli w tym brać udział, żeby się dobrze bawili i żeby to był taki, ja zawsze powtarzam, żeby to był takiego swego rodzaju święto województwa, wrześniowe święto województwa, gdzie rzeczywiście otwierają się zabytki, nie zawsze na co dzień dostępne i żeby wszyscy mieszkańcy naszego regionu wiedzieli, że wtedy mogą korzystać z tych przywilejów.
Mhm. Takim świętem, które się świetnie przyjęło, to są noce muzealne. W naszym województwie też tych nocy jest kilka, w Bydgoszczy też kilka i w Toruniu i w wielu miejscach naszego regionu i bardzo to jest dobra idea. Choć niektórzy malkontenci mówią, że to jest taka noc, takie momenty, gdzie wszyscy biegną do tych muzeów, bo jest za darmo, bo w ogóle coś się dzieje i może im niewiele z tego zwiedzania zostaje. Ja jednak uważam, że zostaje. A już na pewno, jak się raz gdzieś pójdzie i czymś zainteresuje, to mam nadzieję, że się tam wraca. I myślę, że wraca się, dlatego że tych zwiedzających jest coraz więcej i ta idea bardzo się przyjęła, więc myślę sobie, że te Europejskie Dni Dziedzictwa to też jest taka kolejna idea, która się przyjęła.
No, mam taką nadzieję, jest to taki rodzaj przygody z kulturą, z zabytkami i tak samo jak Noc Muzeów, bo to myślę, że w tych kategoriach takiej przygody możemy odbierać czegoś niecodziennego. Ja uważam, że to jest świetna idea, tak samo jak Europejskie Dni Dziedzictwa i mam nadzieję, że rzeczywiście z roku na rok będą się one rozwijały. My zresztą po tym ogólnopolskim podsumowaniu we Wrocławiu robimy takie nasze podsumowanie już teraz w poniedziałek 5 grudnia u nas w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury i myślę, że my też, bo to jest już widoczne, stworzymy jakąś taką rodzinę Europejskich Dni Dziedzictwa, organizatorów, będziemy się wzajemnie wspierać, pomagać. Myślę, że takie osobiste spotkania są bardzo ważne.
Agnieszko, ty jesteś koordynatorem i wiem, jak ciężko pracujesz i jak długo, żeby to wszystko ogarnąć, żeby zrobić świetny plan i żeby były to niecodzienne wydarzenia, no bo takie rzeczy, które dzieją się na co dzień, nie są odświętne i może mniej widoczne, mniej zauważalne, a jak się da temu znak jakości wyjątkowości dodatkowej, no to jest wtedy też inaczej, łatwiej przyciągnąć publiczność, więc musisz się też nagłowić, żeby zachęcić wszystkich i to jakoś ułożyć.
Pracujemy na szczęście w zespole demokratycznym, gdzie każdy coś tam wnosi swojego. My jako Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury nie tylko koordynujemy tą imprezę, ona jest rzeczywiście, jeżeli ogarnąć te wszystkie imprezy, to się zaczyna robić tam w okolicy rzeczywiście późnej wiosny, przez całe lato już tak dość gorąco, bo to trzeba przygotowywać ulotki, informatory, żeby też z tymi informacjami do wszystkich dotrzeć, jeszcze docierają się i do, jakby dopowiadają pewne imprezy, no ale my też mamy satysfakcję z tego, że organizujemy konferencje, organizujemy u nas na Placu Kościeleckich wystawy, w co się też włączają nasi plastycy, którzy robią też przepiękną oprawę, dbają o to, żeby też to było rozpoznawalne, tak jak w zeszłym roku, myślę, że to, że tak mocno i w przestrzeni zaistniały fotografie związane z kłubką, bo tam się odbywała inauguracja rok temu, to myślę, że też w pewien sposób zapamiętali mieszkańcy Bydgoszczy, że jak warto gdzieś wyjechać na weekend, to właśnie do kłubki pod Włocławek zobaczyć przepięknie odrestaurowany dwór Orpiszewskich i przy okazji skansen. Natomiast w tym roku bardzo też mocno zaznaczaliśmy obecność madon gotyckich, nie tylko właśnie przez to, że tak troszkę nieładnie powiedzieć, że promowała naszą imprezę, ale powiedzmy upiększała naszą imprezę figura Matki Boskiej Markowickiej, ale też przygotowaliśmy coś, myślę, wyjątkowego, czyli przewodnik po sanktuariach w naszym regionie. Jak zaczęliśmy szukać, okazało się, że tych madon jest rzeczywiście sporo i też warto wybrać się i obejrzeć w różnych miejscach naszego województwa przepiękne figury gotyckich madon, co też właściwie było takim, myślę, fantastycznym dodatkiem do tej imprezy w tym roku, ale oprócz właśnie tego, że koordynujemy, to mamy też ogromną satysfakcję, bo osoby, które z nami współpracują, to też pomału robi się taka grupa wsparcia i nawet jeżeli też były takie sytuacje, ktoś dzwonił wiosną i mówił, no w tym roku to nie, bo nie mamy pomysłu, żeby się wpisać w tą ideę, no to po jakichś rozmowach okazywało się, że no dobrze, to może zrobimy taką, a nie inną imprezę. Tak było w Mroczy na przykład, tam pomysłu nie było, ale po burzy mózgów, którą tam odbyto, okazało się, że no tak, w tym roku przypada stulecie chóru Cecylia, więc można to połączyć przepięknie, no bo w końcu spotyka się duch z przestrzenią między innymi w pieśniach i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Mrocza została uhonorowana. Pani dyrektor Centrum Kultury w Mrocze odbierała też nagrodę we Wrocławiu i widać było, że była bardzo wzruszona i już ma pomysły na przyszły rok, jeżeli chodzi o to, co będzie się w Mroczy działo w 2017.
Do przewodnika o Madonnach jeszcze dzisiaj wrócimy w programie. Teraz jeszcze tylko powiedzcie o innych miejscach regionu, które zostały też wyróżnione, uhonorowane. Potem przejdziemy do młodych śpiewających piosenkę aktorską i powrócimy znów do tych Madon i do konkursów, które też zostały rozstrzygnięte podczas markowickich podsumowań. Zapytam was, jakie będziecie mieć pomysły na przyszły rok, ale właśnie Mrocza, Agnieszko, co jeszcze? Ewa?
Jeszcze Dom Kultury w Górsku został uhonorowany. I Żniński Dom Kultury, gdzie również był pan dyrektor i odbierał nagrodę za Jesień na Pałukach, którą zorganizowali w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa właśnie.
Jeszcze Solec Kujawski, tak?
Tak, Muzeum w Solcu Kujawskim.
I Muzeum w Solcu Kujawskim, tak.
Ale nie pojechało do Wrocławia.
No, nie zawsze wszyscy mogą.
To gratulujemy wszystkim. Zaraz na chwilę wychodzimy z Europejskich Dni Dziedzictwa, do których powrócimy.
Bardzo proszę. Uhonorowany został też ksiądz Jacek Dziel, który po prostu tak nas pięknie przyjął jako gospodarz inauguracji, że no trudno tu nie wspomnieć, bo myślę, że każdy, kto był, to wspomina i długo wspominać będzie, jak gościnne są progi Markowic.
Pozdrawiamy księdza Jacka Dziela i bardzo doceniamy to, co robi w Markowicach, bo to jest oczywiście piękne miejsce i zawsze było piękne i tak dalej,
no
i tak
Jacek
dalej.
Zawsze był otwarty na działania kulturalne, właśnie, więc to ale jest osoba, rzeczywiście bardzo empatyczny człowiek.
Nadaje też.
Pozdrawiamy go serdecznie.
Serdecznie pozdrawiamy, bo nadaje też ton wszystkiemu i to jego taka pasja i ciepło i sympatia i radość z tego, czym się zajmuje, no jest też niezwykła. Poza tym niedawno się zakończył festiwal organowo-kameralnej muzyki. Państwo Marcowie, którzy go organizują, też niezwykłe rzeczy tam się dzieją i ludzie przyjeżdżają, obserwują, słuchają i też to piękne miejsce zwiedzają. Tam jest też park, także kto jeszcze w Markowicach nie był, drodzy słuchacze, to szalenie polecam i zapraszam, bo to jest naprawdę miejsce wyjątkowe. Za chwilę powrócimy jeszcze do Europejskich Dni Dziedzictwa, a teraz Arleta Szatkowska i młodzi śpiewający piosenkę aktorską. No, wielu już pytałam, którzy śpiewają tak zwaną piosenkę aktorską, mówię tak zwaną, aktorów, którzy tutaj też przyjeżdżają do naszego regionu, bo jest też przecież festiwal Przegląd w Pałacu Młodzieży, który się co roku dokonuje. No i złośliwi mawiają, nikt się nie chce przyznać do tego opowiedzenia do końca, że piosenka aktorska to jest taka, gdzie aktor wychodzi i śpiewa, albo próbuje śpiewać. Jak to jest z piosenką aktorską wśród młodych?
Myślę, że chyba całkiem nieźle, bo zainteresowanie kolejnymi edycjami, a tutaj mamy trzecią edycję, jest coraz większe. I wydaje mi się, że też poziom, który osiągnęliśmy w zeszłym roku, w tym roku wśród osób, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu, jest utrzymany. A ponieważ wśród jurorów jest zawodowy muzyk, w związku z czym sądzę, że jednak chyba z tym śpiewaniem to nie jest tak, że aktor wychodzi i śpiewa. Tym bardziej, że wielu spośród uczestników...
To takie oczywiście złośliwe jest powiedzenie.
Rozumiem.
Żartobliwe.
Tym bardziej, że wielu spośród uczestników z teatrem, gdzieś raczej amatorsko, ofowo, bardziej intuicyjnie współpracuje, czy działa, czy łączy się, niż zawodowo. Tak naprawdę to nie jest festiwal dla ludzi, którzy zawodowo się zajmują piosenką czy aktorstwem, tylko dla ludzi, którzy mają taką pasję i chcą się nią dzielić z innymi.
powiedziałam, że to dla młodych, wtedy powiedziałaś, że nie do końca dla młodych tylko. Czy to jest młodzież szkolna, czy to jest...
No właśnie, to nie jest festiwal dla młodzieży szkolnej, dlatego że piosenka aktorska wymaga już jednak pewnej dojrzałości, więc liczymy tylko na licealistów, więc to tak nie zupełnie tylko młodzież szkolna. No i studenci. Studenci, nawet troszeczkę starsi studenci, ponieważ regulamin mówi o tym, że do 30 roku życia, więc...
A młodzi.
No ja też tak myślę. Niemniej jednak no ten zakres wiekowy jest troszeczkę większy, chociaż jeżeli chodzi o tą dolną granicę, to rezygnujemy z tych najmłodszych, czekamy, aż dojrzeją tak emocjonalnie, żeby się zmierzyć z piosenką aktorską.
Co to jest piosenka aktorska w waszym mniemaniu organizatorów? No właśnie.
No, gdyby szukać interpretacji w jakichś tam Wikipediach czy innych, no to szeroko rozumiana piosenka, która łączy śpiew z teatrem, jest swoistym sposobem interpretacji, czyli nie oczekujemy, że na scenie ktoś nam stworzy etiudę i będzie budował od początku do końca pewną przestrzeń. Niemniej jednak, tak jak zauważyłam jurorzy, ponieważ nie jestem jurorem, tylko przyglądam się bardziej logistycznie, organizacyjnie zajmuję się festiwalem, tak jak przyglądam się temu, co jest ważne dla jurorów, kiedy rozmawiają ze sobą, to zbudowanie pewnej postaci scenicznej, która wyraża się przez śpiewaną piosenkę, przez wykonywaną piosenkę, bo to nie zawsze jest to taki do końca śpiew. Czasami staje się taką jakąś melorecytacją.
Mhm. A kto jest jurorem w tym roku?
Mamy formułę, przynajmniej na razie taką formułę przyjęliśmy, że jedna osoba to osoba ze stowarzyszenia, która jest muzykiem, to jest magister Dorota Jasieniecka. Drugą osobą jest aktor. Jest to absolwent trzeciego LO, obecnie aktor Teatru Willa Machorzycy, Łukasz Ignasiński.
No, obiecujący bardzo w karierze aktor.
Nie tylko obiecujący, świetny aktor.
Tak, tak, ale mówię w karierze, bo to bardzo jeszcze młody człowiek, a już bardzo chwalony. Bardzo chwalony, też mogę go pochwalić, bo widziałam wiele jego występów w spektaklach i rzeczywiście jest bardzo zdolny człowiek. A to jest absolwent trzeciego LO?
Notabene dawny aktor grupy, którą od 15 lat prowadzę.
No to rzeczywiście jest się czym pochwalić, tak? Jedziemy
i
dalej.
I trzecią osobą jest, powiedziała, zmieniająca się osoba. W zeszłym roku była to pani Małgosia Żurańska, która fascynuje się piosenką osiecką, a ponieważ w zeszłym roku śpiewaliśmy piosenki osieckiej, więc ona była jurorką i ona także miała swój recital. W tym roku jest Adela Konop, która wykona specjalnie na ten sobotni wieczór przygotowany recital piosenek Grzegorza Ciechowskiego.
Bo Ciechowski jest wśród autorów, którzy będą śpiewani, że tak powiem, bo piosenki polskich tekściarzy, takie jest hasło w interpretacji tych właśnie ludzi, młodych, jak mówiliśmy, do 30, jak się okazuje, więc cały czas będę mówić, że młodych, ale tu jeszcze się pojawia oprócz Ciechowskiego dwóch poetów, którzy też napisali teksty, albo na podstawie ich wierszy powstały piosenki, czyli Julian Tuwim i Konstanty Ildefons Gałczyński. Kto to tak wybrał te nazwiska?
No to tak trochę wspólna praca, wspólny projekt, bo tak jak powiedziałam, że zajmuję się kwestią logistyczną, ale właściwie wiele kwestii uzgadniam ze stowarzyszeniem. No i tutaj głównie z osobą właśnie z Dorotą Jasieniecką, która ze strony stowarzyszenia też koordynuje, od strony muzycznej ten projekt. Więc tak jakoś te nazwiska na kolejce. Chodziło też o pewną różnorodność, bo Tuwim czy Gałczyński bardziej kojarzy się lirycznie, natomiast Grzegorz Ciechowski troszeczkę mocniejsze brzmienie, więc chodziło o pewną różnorodność w takich możliwościach doboru i od zadziwiające, bo mnie się wydawało, bo jestem z pokolenia w ogóle Grzegorza Ciechowskiego, że to w ogóle wszyscy będą tylko jego utwory wybierali jako obowiązkowe, a tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie młodzież, studenci, którzy wybierali Tuwima i to nawet takie teksty, które musiałam sobie tam podoczytywać, posłuchać gdzieś tam w jakichś internetowych wykonaniach. Także jest duża różnorodność.
Powiedziałaś, że są trzy etapy. Teraz już będzie ostatni tutaj.
Tak, bo pierwszy etap jest w postaci internetowego czy tam mailowego nadsyłania zgłoszeń. Nadsyłają także osoby, które chciałyby się zakwalifikować, nadsyłają także swoje wykonanie wybranych przez siebie utworów. Na tej podstawie następuje wstępna kwalifikacja do drugiego etapu, no i potem do trzeciego etapu, do gali finałowej są wybierani.
To teraz podczas tych dwóch dni będą wybierani. Tak. Trzeci etap to już jest po prostu finał.
No.
I ile zgłosiło się ludzi? Ile przeszło do...
15 uczestników w tym roku. 8 osób z takiego grona licealnego, 8 osób z grona, nie, to 16 osób, z grona studentów, a nadesłanych zgłoszeń było około 60.
Mhm. To duży odsiew.
No, taką decyzję podjęło jury.
No, to dobrze, no. Nie wszyscy muszą wystąpić na, w finale, prawda?
No w zeszłym roku to bym powiedziała, że jeszcze więcej było zgłoszeń, a 20, chyba 2 czy 23 osoby zostały zakwalifikowane, a chyba 80 osób zgłosiło się. Mhm. Więc jest zainteresowanie. Może w tym roku troszeczkę trudniejsza jest liryka, trudniejsze teksty i może to zainteresowane jest ciutkę mniejsze, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakiś odzew, o na przykład wejścia na stronę internetową konkursu piosenki aktorskiej, to muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zainteresowanie wejściówkami na galę finałową, jest bardzo dużo, więc nie zawsze to zainteresowanie przekłada się na liczbę uczestników, czy osób, które zgłaszają kandydaturę. A to też w końcu robimy nie po to, żeby śpiewać do pustych krzeseł, tylko po to, żeby ktoś tych piosenek wysłuchał, że chcemy się podzielić, młodzi ludzie chcą się podzielić tym, co potrafią, swoją pasją, swoją interpretacją świata, postrzeganiem świata, bo to też jest taki sposób na to, żeby opowiedzieć o sobie.
Może dzisiaj wiersze i w ogóle poezja, czy też teksty piosenek dobre, to jest przyszłość zainteresowania młodzieży, bo jak sobie ostatnio rozmawiałam z profesorową Górecką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o Sienkiewiczu, bo w końcu rok Sienkiewicza zbliża się do finału, no to tak sobie doszłyśmy do wniosku, że tego Sienkiewicza różnie się czyta, ponieważ on jest strasznie takie grube książki pisał, jak to mówią młodzi, i długo je się czyta. Wiem, że to brzmi dosyć kuriozalnie i bardzo śmiesznie, ale takie kryterium też jest. Arleta, przecież pracujesz z młodzieżą.
Tak, z Sienkiewiczem to jest tak, albo go ktoś kocha, albo patrzy, że to jest gruba książka.
No ale żeby pokochać, to trzeba najpierw coś przeczytać. A jak gruba książka, to już nie wiesz, czy kochasz, czy nie.
No, czasami do młodego umysłu trudno się trafia, ale do niektórych się trafia. I ja myślę, że to tylko jest kwestia czasu, kiedy i w którym momencie do kogo się trafi.
No ale te teksty krótsze może mają przyszłość, no bo jak rzeczywiście patrzy się na, trochę tutaj sobie kpię w tej chwili oczywiście, ale no trochę się przeraziłam, że już się nie skupia na tekście, na dłuższym tekście, że to już jest nie ten czas, że trzeba pisać krótkie rzeczy, żeby ktoś się w ogóle na tym skupił.
No tak, ale...
Czy to są kompletne bzdury, które teraz mówię, czy rzeczywiście obserwacja nauczycielska jest inna?
Znaczy ta sprawa jest pewno bardzo skomplikowana i nie ma jakiejś tam jednej odpowiedzi, bo jednocześnie kiedy czyta się Sienkiewicza, to właściwie ten sposób uruchamiania umysłu nie jest aż tak silny jak wtedy, kiedy czyta się poezję. Tam jest parę wersów, ale ile metafor, takie spiętrzenie metafor, które wymagają cały czas pracy intelektu, pobudzania wyobraźni, myślenia. Ja nie mówię, że czytając Sienkiewicza nie trzeba myśleć, ale troszeczkę łatwiej jednak Gombrowicz troszeczkę podśmiewał się, że to pierwszorzędny, ale drugorzędny pisarz, więc coś troszeczkę w tym takim prozatorskim pisaniu Sienkiewicza.
Pani Barbara Wachowicz mi powiedziała, co sobie sądzi o tym, co Gombrowicz powiedział o Sienkiewiczu, że niechby sobie tak napisał.
Nie wątpię, nie wątpię.
To można by wtedy dyskutować, no ale tutaj z panią Barbarą Wachowicz dyskutować nie można. Mi się trudno zgodzić, bo ona ma takie argumenty, że naprawdę każdego wzruszą i poruszą. Ale czy jak słuchacie tych interpretacji tekstów, wierszy, tu przecież mamy Tuwima Gałczyńskiego, Ciechowski zresztą też był poetą, to macie pojęcie, że ci ludzie dużo właśnie spędzili czasu z tym tekstem, że to jest przemyślane, że to jest odczytane na różnych platformach, że tak powiem, na różnych poziomach.
Kiedy tylko przesłuchuje się to, co nadsyłają, jest troszeczkę trudniej, bo nie zawsze ta jakość nagrania jest dobra, bo w końcu często nagrywają jakimś tam telefonem komórkowym. No, dostęp do studia jest jednak ograniczony, więc nie zawsze da się odczytać. Troszeczkę intuicyjnie, zdarza się przynajmniej tak intuicyjnie, ktoś kwalifikuje się i czasami jest to właśnie tak, to jest ta osoba i ona wygrywa, chociaż nadesłała zgłoszenie jakościowo bardzo średnie. A czasami jest tak, że no, śpiewa i troszeczkę jest człowiek rozczarowany tą interpretacją, tym właśnie... No właśnie, zrozumieniem tego tekstu. I to gdzieś tam po drodze zawsze wychodzi. To dopiero wtedy czyni piosenkę, utwór, wiersz.
Kompletną.
Wtedy dopiero jakaś aktorskość, jeżeli mogę użyć takiego neologizmu, wychodzi z człowieka.
Do teatru i w piosence i nie tylko jeszcze powrócimy dzisiaj, a teraz... Przeskoczymy znów do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i Europejskich Dni Dziedzictwa i pomówimy o naprawdę świetnym pomyśle, które zrealizowaliście, to właśnie ten przewodnik, którego pomysłodawczynią była dyrektor Ewa Krupa.
Tak sobie pomyślałam, że taki przewodnik będzie świetną promocją najbardziej ciekawych, interesujących miejsc w naszym województwie. A jeszcze fajniejsze jest to, że zaplanowaliśmy, że każdego roku Europejskim Dniem Dziedzictwa będzie towarzyszyło wydanie nowego przewodnika. Jeszcze nie mamy pomysłu, co zrobimy w przyszłym roku, ale na pewno wydamy kolejny z jakimiś nowymi propozycjami nowych miejsc w naszym województwie, które warto zwiedzić. I to jest taka wartość dodana i bardzo jesteśmy z tego dumni.
Dlaczego wpadł ci do głowy pomysł z Madonnami? Czy ktoś ci podrzucił?
Nie, to już Madonny to już była nasza taka praca zespołowa. Zresztą też dużą frajdę sprawia nam wyszukiwanie miejsc, gdzie mogą odbyć się inauguracje Europejskich Dni Dziedzictwa. Mhm. W tamtym roku wymyśliliśmy Kłubkę, w tym roku z kolei Markowice. I to zawsze jakoś tak, oczywiście towarzyszy przede wszystkim hasłu, pod którym odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa, ale to taka przyjemność w tej naszej pracy. I mówię, że w tym roku, znaczy w kolejnym roku jeszcze nie wymyśliliśmy, gdzie się odbędzie inauguracja i jaki zrobimy przewodnik, ale już samą przyjemność sprawia nam to, że myślimy o tym, że się zastanawiamy, no i pewnie już niedługo wymyślimy.
Agnieszko, te Madonny, o których też tu troszkę na antenie opowiadałaś podczas wakacji, są w miejscach rzeczywiście czasami bardzo nieoczywistych i to jest niesamowita rzecz, że dzięki temu przewodnikowi można nie tylko poznać historię, ale tam jest dokładnie napisane, gdzie to jest, kiedy można zwiedzić, co to za historia i tak dalej. No troszkę się było trzeba nad tym nagłowić.
No ale tutaj ogromną pomocą byli jakby ci, którzy się opiekują tymi miejscami, czyli i księża, i zakonnicy, bo tymi opiekunami Madon są właśnie takie osoby, które też cieszyły się z tego, że taki przewodnik powstaje, bo miejsca, oczywiście te bardzo znane, takie jak sanktuaria, czy w Skępę, czy w Matka Boska Cygańska w Rywałdzie, czy właśnie Matka Boska Markowicka. No to są miejsca, które jakby są w świadomości, natomiast niewiele osób wie, że żeby zobaczyć przepiękne figury Madonny, warto pojechać do Lubrańca, warto się wybrać do Ostromecka, czy do Żnina, czy do Gruty. Więc te miejsca też są takie do odkrywania, nie tylko właśnie ze względu na to, że takim pretekstem może być figura, ale też możemy być zauroczeni tym, jakie jest piękne wnętrze kościoła, który mijamy na przykład jadąc gdzieś gdzieś na wakacje na przykład, a tu taka niespodzianka, skręcamy kawałek i taka przepiękna figura. Więc to jest też taki asumpt do tego, żeby zwiedzać. Nie tylko oglądać Madonnę, ale jeszcze zobaczyć kościół, zobaczyć piękny pałac, zobaczyć jakąś figurę przydrożną. To wszystko się tak ładnie nam powiązało na tym szlaku. Więc te kolejne też chcemy wymyślać tak, żeby oprócz tego tematu przewodniego coś jeszcze zawsze dodać.
Żeby był taki szlak turystyczny, bo tak, co zachwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, jak mówię.
Na razie to właśnie tak te szlaki bez wytyczania, tylko tak, że z przewodnikiem można się na nie wybrać i to też jest satysfakcjonujące.
Chciałabym jeszcze dodać, że też chciałybyśmy bardzo podziękować panu Samborowi Gawińskiemu i pani Iwonie Brzozowskiej, konserwatorom, którzy rzeczywiście też pomogli nam w stworzeniu tego przewodnika.
Czy są takie miejsca, gdzie takie perły się znajdują, a jeszcze są niezadbane, nieodpowiednio odrestaurowane? Dużo jest takich miejsc?
Takich już nie ma, ponieważ rzeczywiście te fundusze, które są przeznaczane na odnawianie zabytków, no, na te są przeznaczane z tego względu, że to są rzeczywiście skarby. No, właściwie, jeżeli chodzi o klasy tych zabytków, to trudno tutaj szukać piękniejszych. Natomiast ciągle czekamy na to, żeby może jakimś cudem odnalazła się Madonna, piękna Madonna z Torunia, którą znamy tylko jako kopię, ponieważ ona w ostatnich dniach wojny zaginęła gdzieś, może znajduje się, miejmy nadzieję, w Europie i kiedyś rzeczywiście tak jak czekamy na to, żeby znalazł się portret młodzieńca Rafaela, to też znajdzie się Madonna z Torunia. I też mamy takie Madonny, które są bardzo mocno ukrzywdzone czasem, bo to są figury najczęściej drewniane, więc taka Madonna właściwie pozbawiona już pewnych elementów nawet znajduje się w katedrze we Włocławku, ale jej piękno, nawet takie okaleczone, tak jak zachwycamy się na przykład urodą Nike z Samotraki czy Wenus z Milo, bo to podobnie właśnie działa. Mhm. W tym takim niewielkim ułamku ta uroda zachowana, więc jak sobie wyobrazimy, jak ta Madonna tak naprawdę wyglądała, kiedy ją wyrzeźbiono, no to stajemy w zachwycie nawet nad tym, co po niej pozostało. Większość też tych figur znalazła schronienie w muzeach diecezjalnych albo w muzeach okręgowych, więc to też są takie figury, które mamy świadomość, że istnieją, natomiast myśmy się skupili na tych, które możemy oglądać tam w miejscach, dla których często powstawały.
I też są bardzo ciekawe historie fundatorów tych Madon, czy w ogóle fundatorów takich sakralnych, czy rzeźb, czy obrazów, prawda? Bo to bardzo często były też historie niesamowitych wydarzeń, nawet byśmy powiedzieli cudów, uzdrowień i tak dalej, prawda? Przez to też jest duża wiedza na ten temat.
No, myślę, że tutaj
także
taka...
tu historyk sztuki, konserwator może też dotknąć metafizycznych sytuacji.
Tak, bo to się też nakładają te ludzkie losy, bo figura, żeby mieć takie właśnie życie obudowane, można powiedzieć, legendami, no to musi właśnie też zaistnieć na szlaku pielgrzymkowym albo właśnie czymś takim się zapisać w pamięci, jak właśnie to, że Matka Boska Markowicka nie chciała Markowic opuścić. Mówi się o niej, że jest upartą Madonną, że właściwie żadna siła nie mogła jej tam z powrotem do Strzelna, bo tam było miejsce, gdzie ona rzeczywiście powstała. Ale jest też przepiękna Madonna z Dzieciątkiem w Żninie, która obecnie znajduje się w muzeum przy parafii w Żninie. I tam mały Jezus trzyma szczygiełka, czyli też takie połączenie symboliki, że on to jako mały chłopiec, ale już ta zapowiedź śmierci Chrystusa, ponieważ szczygieł z tym swoim charakterystycznym upierzeniem zapowiada tą też piękną historię, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, to właśnie szczygieł wyjmował mu ciernie z głowy, kiedy Jezus cierpiał, umierając na krzyżu. Więc do tych figur też dopisują się różne historie i myśmy je wszystkie zebrali i można je wszystkie przeczytać, a najważniejsze jechać i zobaczyć.
Ja zresztą myślę, że myśmy sobie postawili tak wysoko poprzeczkę tym pierwszym przewodnikiem, że teraz będzie trudno zrobić kolejny, który będzie tak samo dobry. A poza tym to w ogóle chciałabym zaprosić Państwa do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, gdzie przewodnik można nabyć i teraz w okresie przedświątecznym może to jest dobry pomysł na prezent.
Aby poznać tę historię i sobie świąteczne. Zaplanować na
I zaplanować
lepszą pogodę
sobie
wycieczkę.
Wiosenno-letnie wycieczki po naszym
Właśnie.
Województwie.
Mówiłam o konkursach, które też podsumowaliście w Markowicach, czyli zabytki naszego regionu i też konkurs fotograficzny. Te konkursy będą kontynuowane?
No, jak najbardziej. Konkurs historyczny ma już swoją właściwie długie i zapisane tradycje. Natomiast no, ten młodziutki konkurs, którymśmy tak z pewnym troszeczkę niepokojem powoływali do życia, bo jak sobie wyobraziłam, że teraz jest bardzo dużo konkursów fotograficznych i każdy robi zdjęcia i właściwie też ta oferta, jeżeli chodzi o konkursy, jest przecież taka duża. Okazało się, że ten konkurs portret Kujawsko-Pomorskim zabytkiem w tle okazał się tak kreatywny. Portretowane osoby się przebierają w stroje historyczne, szeroko się uśmiechają i pokazują, że w naszym województwie są takie zabytki, że warto jeździć, zwiedzać, oglądać i się jeszcze do tego wszystkiego uśmiechać. To, co mnie się bardzo podobało w tym roku, jury głównie wybrało przepiękne panie z naszego województwa, które pokazywały zabytki od maleńkiej dziewczynki tak. dwuletniej, która nam zachwycona robi pranie na tle jednego z pałaców Borów. Tu,
zresztą po raz drugi raz po raz drugi brała udział w konkursie, no a konkurs rzeczywiście młody, bo to była druga edycja, ale ja myślę, że będzie się rozwijał, ponieważ rzeczywiście bardzo się podoba.
Tak, inwencja jest duża, nawet niektóre panie przebierały się w duchy i tak dalej.
Zresztą wynalazcą, pomysłodawcą i chwała jej za to.
Ja się na ten konkurs bardzo cieszę, bo właśnie też, jak mówię, od małej, ślicznej dziewczynki po starszą panią, również uśmiechniętą, miłą i sympatyczną i przepiękną na tle kościoła w Inowrocławiu, bo akurat też ona zapraszała w to miejsce, więc konkurs nam się pięknie, mam nadzieję, będzie rozwijać, chociaż jest jeszcze
młodziutki. Zresztą ja mam plan, że po iluś tam, nie wiem, po paru edycjach zrobimy taką wystawę tych najpiękniejszych fotografii, które w ciągu poszczególnych edycji się pojawiły i będzie to zapewne przebojowa wystawa, tak myślę.
No to panowie tu się muszą trochę uaktywnić, bo...
No w zeszłym roku na szczęście byli. Tak. Myślę, że tak co
edycja
będzie...
Sfotografować się na tle zabytku jakiegoś.
Ale może panowie lubią właśnie fotografować ładne panie na tle zabytku.
No, to zupełnie nie jest dziwne.
Może nie lubią się przebierać.
Dobrze, to czekamy na pomysły. Jak już będziecie miały kolejne, to oczywiście się podzielicie. Teraz wracamy jeszcze do Arlety Szatkowskiej, do teatru wśród młodych ludzi. Stowarzyszenie Teatralne Juwenkracja i Arlet Teater, który prowadzisz, to jest dowód na to, że młodzież chce teatralnie się rozwijać, bo przecież nie tylko o to chodzi, że wszyscy myślą o tym, żeby być gwiazdami, czy też teatralnymi, czy filmowymi. O coś innego chodzi w takich spotkaniach, prawda?
No tak, zgadza się. Od 15 lat prowadzę grupę teatralną. Od 5 lat grupa powiązała swoje losy ze stowarzyszeniem i ciągle tam zasilamy się siłami młodego pokolenia, które wspomaga nas w realizacji kolejnych projektów, przedsięwzięć. W tym roku też mamy sporą grupę młodych ludzi, którzy zaczynają mieć kontakt albo mieli już kontakt w gimnazjum i teraz kontynuują w liceum. No więc coś próbujemy robić. No, myślę, że jest jakaś taka wola podejmowania wyzwań w młodym pokoleniu, że nie tylko to, jak się mówi, tam telewizor, internet, ale też jakieś takie próby szukania innej ścieżki w życiu niż ta, którą narzucają troszeczkę media, czy nawet takie, nie wiem, schematyczne postrzeganie młodzieży, bo wiele mówi, no młodzież to tylko przy internecie albo w telewizor zapatrzona. Pewno w tym jest sporo prawdy, ale myślę, że nie można tego upraszczać.
Czego młodzież szuka w teatrze?
No to trzeba było się młodzież zapytać.
No tak, dzisiaj nie zaprosiłam młodzieży, ale następnym razem to zrobię i zapytam, ale dzisiaj pytam opiekuna o młodzieży i kobietę, która swoją pasją zaraża.
Ja bym nie chciała się nazywać opiekunem
dobrze,
młodzieży,
to
bo
powiedzieć?
To chyba tak...
Przewodnikiem, dobrze.
No to synonim. Ani tak, ani tak.
To jak?
My pracujemy. Po prostu pracujemy. Zwyczajnie pracujemy i to jest naprawdę ciężka fizyczna praca. Każdy, kto przychodzi na próbę, czy właściwie przechodzi cykl warsztatów, to wie, że wychodzi z takich warsztatów upocony, zmęczony, śmierdzący, ale dopiero z tego zaczyna się rodzić coś pięknego.
A czy młodzież ma swoje pomysły? Czy trzeba im coś podrzucać? Co wie w ogóle o graniu, o byciu w teatrze? No właśnie, czy słowo granie to jest dzisiaj dobre słowo? Tak sobie pomyślałam.
Znaczy to wydaje mi się, że to chyba troszeczkę zależy od pewnych szkół. Ja gdzieś tam raczej nie mówię o graniu, chociaż używam też tego określenia jako synonimu, ale raczej mówimy o pewnym działaniu. Jesteśmy na scenie i na scenie działamy. Granie kojarzy się troszeczkę z takim udawaniem, natomiast...
Dlatego się zawahałam.
Natomiast myślę, że zwłaszcza w takim teatrze ofowym, amatorskim, udawanie na scenie jest nieprawdziwe, bo oni nie mają szkoły aktorskiej za sobą, nie mają takiego warsztatu, nie mają dojrzałości aktorów, więc jeżeli chcieliby grać, no to musieliby udawać i byliby w tym nieprawdziwi. Więc lepsze jest określenie, oni działają na scenie, oni robią i w tym działaniu są sobą i w pełni zaangażowani.
Powiedziałaś o graniu i o pewnej interpretacji. Tu się też od razu nasuwa pytanie, jeśli chodzi o konkursy recytatorskie tak zwane, to jak wszyscy siedzimy, to pewnie sobie przypominamy ze swoich szkół takie poczynania nasze różne. I te konkursy się cały czas odbywają. One przecież w ramach konkursu recytatorskiego też są przeglądy piosenki we Włocławku. Śpiewajmy poezję i nie tylko, przecież w Olsztynie i tak dalej. Ale jak się czasami przysłuchuję takim recytacjom, no to czasami się zadaję sobie pytanie, czy to tak powinno być, bo młodzież bardzo często jest wyuczona właśnie takich recytacji. Czy słowo recytacja jest dzisiaj dobre, to już chyba...
Nie wiem, bo jeżeli nawet do mnie przychodzi jakiś młody człowiek i mówi, że chciałby uczestniczyć w jakimś konkursie recytatorskim, to ja tak raczej kręcę nosem. Nie lubię. Kiedyś jeszcze troszeczkę się tym zajmowałam i pomagałam w przygotowaniach do konkursu, natomiast w tej chwili unikam takiego recytowania. Raz, że gdzieś zupełnie w inną drogą poszłam, inną ścieżkę wybrałam i no, teatr nie recytuje tekstów. Oczywiście, jeżeli recytuje w takim klasycznym rozumieniu, to po coś i dla czegoś. Natomiast raczej tutaj zmierzamy w stronę takiego naturalnego podawania tekstu. Oczywiście staramy się ćwiczyć dykcję, przeponę, oddechy, ćwiczymy wokale, śpiew. Okazuje się, że naprawdę śpiewać każdy może. Oczywiście nie będzie mistrzem i geniuszem, ale...
Raz trochę lepiej, raz trochę gorzej. Niektórzy gorzej tutaj pomyślę.
Ja myślę, że to jest tylko kwestia tego, że nasza szkoła troszeczkę chyba zaniedbała w ogóle wychowanie muzyczne.
Troszeczkę.
No ja to tak subtelnie nazwałam. Wychowanie
plastyczne
muzyczne.
Plastyczne też zresztą.
No. I w konsekwencji jest tak, że oni nie poczuciu rytmu nie mają, ani słuchu. Jeżeli się zacznie nad tym pracować, to w którymś momencie okazuje się, że są w stanie poprawnie wykonać jakiś utwór, słuchając akompaniamentu czy podkładu, wpisać się w tonację i bez takich fałszów zaśpiewać utwór. Można. Ja jestem tego świetnym przykładem.
Dla mnie chyba już jest za późno, ale...
No zapraszam. Jak się ma takiego nauczyciela jak Dorota, to...
To jeszcze
ma cierpliwość do każdego, tak. Więc.
Dobrze. Młodzież, z którą pracujesz, też pojawiała się na festiwalu ProPremier i wydawała swoje werdykty i swoje nagrody
niestety,
przyznawała.
Skończyło się.
Właśnie, bo nie ma konkursu, nie ma nagród, ale bardzo często te werdykty się pokrywały z werdyktem jury profesjonalnego, że tak to określę, czyli już tego doświadczonego jury znawców. I to też było niesamowite, bo bardzo często to się pokrywało. I oni byli tak niesamowicie zaangażowani w to.
Tak, znaczy muszę powiedzieć, że ten okres współpracy z Teatrem Polskim był dla mnie też taki ciekawy, dlatego że młodzież, którą spotykałam, bo to nie tylko byli uczniowie z mojej szkoły, bo i przecież Salezjanie na początku intensywnie włączyli się w Żyli Młodych i czwarte LO, więc z różną młodzieżą się pracowało i to ich myślenie o teatrze, to przychodzenie, to pilnowanie, kto będzie, ja zapytam się, a potem takie dyskusje długie, to po prostu było fascynujące, jak oni opowiadali sobie o spektaklach, o aktorach, a o tym, a kogo spotkali, a kogo poznali, a co zobaczyli i niektórzy po prostu wychodzili z otwartymi buziami, bo dla niektórych był to tak naprawdę pierwszy kontakt z takim teatrem, który poza Bydgoszczy przyjechał. Więc fascynująca przygoda, jak się patrzyło na takich młodych ludzi i na te ich dyskusje, rozmowy i było o czym rozmawiać.
Tak jak was dzisiaj słucham, to sobie myślę, ta myśl nachodzi mnie dosyć często, że ludzie młodzi, którzy są w gimnazjach, liceach, szkołach średnich w ogóle, bardzo się angażują w takie różnego rodzaju koła zainteresowań, właśnie czy w teatr, czy w piosenkę, czy w sztuki piękne, w robienie zdjęć, prawda? A potem, jak się ta cała młodzież rozpierzcha po różnych uczelniach, no to już ze studentami jest trochę gorzej, a to nie ma czasu, zawsze się tłumaczy, że nie ma czasu, że jest tyle nauki i tak dalej, ale tych studentów mało się widzi i w teatrze, i we wszystkich konkursach, które tutaj organizujecie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury i w ogóle w całym regionie, prawda? Coś się dzieje takiego z młodymi ludźmi, ale myślę sobie, że to nie jest tylko nawał pracy i takie wielkie oddanie nauce, która ich przygniata na tych uczelniach.
No, wbrew pozorom szkoła czy uczelnia jest świetnym takim środowiskiem. Jeszcze jak znajdą takiego, pani nie chce, żeby tak mówić, opiekuna, ale jakiś taki doping i pomoc ze strony właśnie nauczyciela czy nie wiem, wykładowcy.
A już najlepiej jak się obserwuje, jak on też ciężko pracuje razem z nimi, prawda?
Tak. I jest autorytetem, to myślę, że to jest idealny czas i miejsce. No a potem jak to w życiu różnie bywa. Ale myślę, że jak chociaż 20% pozostanie przy swoich zwyczajach i będzie gdzieś tam uczestniczyło w tym życiu kulturalnym, to i tak jest bardzo dobry wynik.
Mieszka, no właśnie, ja tak przerwę i dopowiem, bo rzeczywiście ja zgodzę się z tym, że o ile młodzież właśnie licealna czy gimnazjalna ma jakąś energię czy zapał, no już nie mówię o takich maluszkach, którzy są często we wszystkich konkursach, chcą brać udział, to ze studentami zaczyna się, nie wiem, czy Bydgoszcz jest specyficznym pod tym względem miastem, gdzie nie wykształcił się jakby ruch młodzieżowy, studencki, który mógłby tą kulturalną część organizować.
No właśnie zamarł, kiedyś to się wykształcał, nawet dobrze, ale teraz tak trochę gorzej jest. No w Toruniu pewnie o wiele lepiej, chociaż też narzekają.
Coś jest
takiego. Energia ulatuje.
My w tym roku, mówię tutaj o stowarzyszeniu, no nie chcę utyskiwać za bardzo, bo pracuję 15 lat i zaczynałam pracę na korytarzu szkolnym i pewno na korytarzu szkolnym zakończę swoją pracę, ale gdzieś tam jakieś zaczęliśmy współpracę z uczelnią i to nie jest tak prosto, że tworzymy dla nich jakąś ofertę, znaczy mówię dla studentów, bo nie mówię o wykładowcach, tworzymy jakąś ofertę, żeby z tą ofertą przez sito urzędnicze przejść. Okazuje się, że po drodze gdzieś tam papiery, dokumenty giną, a mówimy, no my chcemy dla studentów robić wykłady, spotkania teatralne, ćwiczenia, pokazywać jakieś mniejsze etiudy, może nie od razu za każdym razem spektakl, no bo to na spektakl się pracuje dosyć długo. Dajcie nam przestrzeń, my dla was też będziemy pracowali. Okazuje się, że gdzieś takie sito urzędnicze to wszystko gdzieś tam niszczy po drodze. Ja nawet nie wiem, czy do jakiegoś studenta dotarliśmy z taką informacją, że mamy taki pomysł, że chcemy z nimi współpracować.
Agnieszka ma studentów artystycznych i Uśmiecha się, nie wiem, czy to jest uśmiech aprobaty tak na zakończenie? Powiedz coś optymistycznego.
Nie, powiem
dyplomatycznie.
Tak. Dyplomatycznie. Nie powiem dyplomatycznie, powiem tak, żeby się chciało, to muszą chcieć dwie strony. I to jest często tak, że czasem jest tak, że młodzież ma zapał, ale nie ma też gdzie jakby tych swoich pomysłów realizować, bo na przykład wykładowcom się już też nie chce. I to myślę, że trzeba by znaleźć jakiś złoty środek i wypracować rzeczywiście, może usiąść razem i zastanowić się, jaka oferta byłaby odpowiednia i jak mogłyby sobie te dwie strony pomóc, bo jeżeli ja proponuję też studentom na przykład, żeby wychodzili na wykłady, które są proponowane czy w muzeum, czy w BWA, czy też w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, nasze spotkania z historią na przykład, dobrze zareklamowane, dobrze przedstawione, zachęcająco, też zyskują pomału słuchaczy i widzę wśród studentów, że są zainteresowani i jeżeli chodzi o anegdotę, to powiem, że nasz plastyk przygotował ostatnio taki plakat, że kiedy go powiesiłam na uczelni, zniknął na następny dzień. Myślę, że tak, ozdobił jak wnętrze jednego z pokojów akademiku, więc myślę, że oni
warto
też doceniają.
Było się poświęcić.
Ależ oczywiście, jak jest dobrze przygotowany plakat, to też znajdzie swojego wielbiciela, więc myślę, że tutaj nie warto się zniechęcać. Ja jestem za tym, żeby mimo tego, że niby czasem trudno i się czasem człowiek tak myśli, że a może nie, a jednak warto. Ja jestem optymistycznie nastawiona.
I tą piękną anegdotą kończymy dzisiejsze spotkanie. Ewa Krupa, Agnieszka Wysocka i Arleta Szatkowska były dzisiaj panie moimi gośćmi. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego życzę. Jeszcze raz gratuluję. Ewa Tomska, kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
Dziękujemy.